Witam wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i muszę powiedzieć, że jestem nieco stremowany, ale bardzo zaszczycony, że zostałem zaproszony na taką uroczystość, na obchody rocznicy powstania tego zboru. Już tutaj pastor mówił, że dobrze jest sobie te rzeczy przypominać. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, Bóg nawet dał Izraelowi specjalne święta, aby wspominali i przypominali sobie, co Bóg dla nich uczynił. Tak? Takim największym świętem było to 50-rocznica, jakbyśmy powiedzieli. Po 49 latach był cały rok przeznaczony tylko na świętowanie. Aby jedna rzecz była robiona, aby wspominać i przypominać, co dobrego Bóg nam uczynił. Ponieważ potrzebujemy patrzeć do przodu na Chrystusa, gdzie chce nas dalej prowadzić. Ale jakże niezbędne i potrzebne nam jest, aby przypominać sobie, co już z Bogiem żeśmy przeżyli. Amen? Miałem przyjemność, zaszczyt mieć u siebie mamę teściową i tak siedzieliśmy sobie na tarasie i mama mówi, jak to się tu pozmieniało przez te 20 lat, tak? Od początku, gdzie były ruiny jakiegoś pałacu, do dzisiaj, gdzie... Na chwałę Bogu, chcę to powiedzieć, w zeszłym roku mieliśmy zjazd naszych podopiecznych i było zarejestrowanych 350 osób. Pan czyni swoje dzieła. Pan nie jest niemocny. Bóg ma moc. I kiedy możemy się dzisiaj tutaj zebrać, rozpamiętywać, że Bóg przez swoje błogosławieństwo stworzył to miejsce. Przede wszystkim ten Kościół, czyli was, bracia i siostry. I dał to miejsce, żeby można było się tu zgromadzać. To samo to. Już jest niesamowitym powodem, aby być wdzięcznym, aby uwielbiać Go i dziękować za to, co uczynił. Bo i ten nasz Bóg jest Bogiem wspaniałym. Chciałbym jako wstęp przeczytać fragment z psalmu 103. Pierwsze 4 wersety. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I to jeszcze nie koniec. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Słowo Boże zachęca nas tutaj, nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. Dlatego jestem zaszczycony, że mogę tutaj być pośród was. I wspólnie z wami wspominać te dobre rzeczy, które Bóg uczynił. Ale kiedy modliłem się i przygotowywałem na to spotkanie, bo jak powiedziałem, jestem naprawdę zaszczycony, że mogę tutaj być, to dzieliłem się tym już z pastorem, z Tadeuszem. Bóg, wierzę, Duch Święty powiedział mi, że jesteście zborem, który trwa w Bożym Słowie. I jeżeli jest coś zapisane, to jest to ważne. A jeżeli tego nie ma, to nie jest ważne. I chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważali Boże Słowo i chciałbym zachęcić was, abyście sprawdzali, czy to jest w Bożym Słowie. Bo kiedy jest to w Bożym Słowie, to wierzę, że Wtedy nasze serce nie ma żadnej przeszkody, aby stanąć przed Bogiem i prosić Go, aby błogosławił, aby to, co obiecał, aby stało się w moim i Twoim życiu. Jeżeli mamy to świadectwo zapisane w Bożym Słowie, jeżeli coś jest słabo udokumentowane w Bożym Słowie, mamy wątpliwości, czy faktycznie tak jest, to przynajmniej w moim życiu wiary wiele różnych rzeczy słyszałem, ale jeżeli coś było słabo uzasadnione przez Boże Słowo, to mówię, no może tak jest, ale potrzebuję jeszcze więcej potwierdzeń z tego, co Bóg nam dał. Bo jeżeli jest tam zapisane, to chcę z tego korzystać, chcę w tym chodzić. I chciałbym ten czas, który będziemy mieli wspólnie, poświęcić czy rozważać temat nowego. Może ktoś powie, niektóre rzeczy może się powtórzą, ale myślę, że niewiele. Ale chciałbym, abyśmy rozważyli, co to znaczy, że żyjemy w czasach Nowego Przymierza. Amen? Jesteśmy w czasach Nowego Przymierza. Tak napisał, tak mówi Boże Słowo. Kiedy Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wziął kielich, to powiedział, to jest kielich nowego przymierza. Co to znaczy to nowe przymierze? Co zawiera się w tym nowym przymierzu? Jakie te nowe rzeczy są dla mnie i dla Ciebie? Co Bóg uczynił nowym? To, co jest ważne, to to, abyśmy również zrozumieli i wierzę, zgodzili się w naszych sercach, że pewne nowe rzeczy muszą najpierw zaistnieć, aby inne nowe rzeczy stały się naszym udziałem. I zaraz wyjaśnię. Słowo Boże mówi, że jeżeli nie narodzisz się na nowo i nie staniesz się nowym stworzeniem, to nie ujrzysz Królestwa Bożego i ja bym powiedział, to nie będziemy mieli udziału w nowej ziemi. Więc Bóg ustanowił pewne rzeczy po kolei. Dla mnie, dla Ciebie, abyśmy w nich chodzili. Abyśmy w nich się radowali. Ale zanim będziemy omawiać, czy zastanawiać, czy rozważać te poszczególne rzeczy nowego przymierza, to najpierw chciałbym się zastanowić, co to jest przymierze. Jakie to przymierze było? Czy jest stare przymierze? Co ze starym przymierzem, jeżeli mówimy o nowym przymierzu? Jeżeli mój Pan, Wasz Pan, nasz Pan powiedział, ustanawiam nowe przymierze, to Boże objaw chce mieć pełny udział w każdej z tych rzeczy, które Ty przyniosłeś w tym nowym przymierzu. A jakie rzeczy tam się znajdują w tym nowym przymierzu? Tam mamy nowe stworzenie. Amen? Mamy nowe stworzenie. Mamy nowy porządek w świątyni. Amen? Mamy. Mamy nowego arcykapłana. Mamy? Mamy nową drogę, o której też mówi Boże Słowo. Mamy to nowe życie, którym Bóg wypełnia przez... I mamy nowego człowieka, którym wierzę ja i Ty jesteś. A jeżeli jeszcze nie jesteś, to wierzę, że przez Ducha Świętego poczujesz się zachęcony, aby mieć udział w tym nowym stworzeniu, w tym nowym człowieku, który Bóg ze swojej łaski i ze swojej woli ustanowił. Mam nadzieję, wierzę, że zdążymy to zrobić. Aby oddać Bogu chwałę. Aby w tym nowym, co Bóg dla mnie i dla Ciebie zrobił, naprawdę móc chodzić, radować się i przynosić dziękczynienie dla Stwórcy tych wszystkich rzeczy. Bo On dla mnie i dla Ciebie to uczynił. bo przez Jego dzieło, przez Jego łaskę mogę mieć w tym udział. Kiedy mówimy o przymierzu i przechodzimy przez Boże Słowo, to widzimy, że Bóg już od początku chciał z człowiekiem chodzić w przymierzu. Takie były Jego zamiary, Jego stworzenie, że stworzył człowieka po to, aby mieć z nim społeczność. A kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, a Słowo Boże mówi, że przez człowieka, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, już na samym początku, od razu po tej całej sytuacji, która tam się wydarzyła, już Bóg obiecał, że zawrze przymierze z człowiekiem i doprowadzi tą sytuację, że ten przeciwnik zostanie zniszczony. Że ten, który doprowadził, który skusił, który zwiódł, on zostanie zniszczony, bo Bóg nie zrezygnuje z tego, co zamierzył. Trudno nam jest zrozumieć, jak to można wytłumaczyć, że już przed założeniem świata. Ponieważ w tym punkcie mogą pojawiać nam się różne pytania. I pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zgłębić. Ale świadectwo Bożego Słowa jest takie, że Bóg cały czas szuka, w jaki sposób chodzić w przymierzu z człowiekiem. Amen? Tak wierzę. Kiedy wylał swój gniew za dni Noego, od razu zawarł z nim przymierze. I znakiem przymierza, wiemy, jest tęcza, którą do dzisiaj możemy obserwować. I obietnicą tamtego przymierza było, że już nigdy nie zniszczę człowieka wodą. Nie doprowadzę do takiej sytuacji. Ustanowił znak przymierza, ustanowił tęczę. Ale wszystkie te przymierza, poprzez przymierze z Noem, poprzez przymierze z Abrahamem, poprzez przymierze z Mojżeszem, one miały pewną słabość. I one były zwiastowaniem, przygotowywaniem, proroctwem tego, co miało się wypełnić, a co miało być doskonałe, co powiem więcej, co jest doskonałe. W czym ja i ty mamy udział w tym doskonałym, nowym przymierzu, jeżeli tylko uwierzyliśmy w tego, który jest poręczycielem, jak mówi Boże Słowo, tego nowego przymierza. Kiedy mówimy o nowym przymierzu, jak już wspominałem, mamy nowy porządek w tym nowym przymierzu. A w tym nowym porządku mamy nową kolejność rzeczy ustawionych, jeżeli chodzi o posługiwanie w świątyni. Mamy nową ofiarę, jedyną, doskonałą i cudowną. Będziemy o tym mówić. Mamy nowego arcykapłana. A kiedy już ta służba w świątyni została wykonana, bo ona musiała być pierwsza wykonana, aby mogło pojawić się co? Aby mogło się pojawić nowe stworzenie. Bo bez nowego porządku w świątyni, bez nowego przymierza, bez nowej ofiary i nowego arcykapłana nie ma możliwości, abym ja i ty był nowym stworzeniem. Bo najpierw musi być zadośćuczynienie. Najpierw musi być ofiara, aby później mogło zaistnieć nowe stworzenie. I Bóg to cudownie ustawił. A potem jest nowe przykazanie. Również nowe przykazanie, tak? A potem mamy tą nową drogę i tą nową świątynię. Nie omówimy tego dzisiaj na tym jednym spotkaniu. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad przymierzem. Jakie jest to nowe przymierze? Czy w Starym Przymierzu, czy w Bożym Słowie już wcześniej było coś zapowiadane? W jaki sposób to było zapowiadane? Wierzę, że to wszystko jest tam zapisane po to, abyśmy byli pewni, Abym ja i ty, abym miał pewność tego, do czego Bóg mnie zachęcił. I żebym w tej pewności z Jego Ducha nie miał obawy i z odwagą przystępował do tronu łaski. Nie tak, jakbym już pochwycił i powiedział, już wiem wszystko. Bo kto mówi, że już poznał, nie poznał jeszcze tak, jak należało poznać, tak? Ale pochwyciliśmy i zdążamy. Wiecie, dzisiaj jechałem razem z moją mamą i wjechałem do Gliwic. Co wjeżdżam do Gliwic, to inaczej. Miałem GPS-a, ale nawet GPS się zgubił, tak? Bo nowe jakieś drogi pobudowali. Ale w pewnym momencie GPS się odezwał, znalazł się i mówi 67 czy mam 80, już nie pamiętam, ale niech będzie, 82 kilometry do Wisły. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Ja mówię, no to jedźmy. Za moment jest 81 kilometrów do Wisły. Mówi, dobra, zbliżamy się. Tak? Jesteśmy na dobrej drodze. Wiecie, czasami dobrze, znaczy my jesteśmy na dobrej drodze. Jeszcze nie pochwyciliśmy. My zdążamy do tego celu, który Bóg ustanowił przed nami. Ale musimy zadawać sobie pytanie, czy jesteśmy na tej dobrej drodze. I cała ta teologia nowego stworzenia, tak to nazwę, jest nowego przymierza. Jest tą dobrą, nową drogą, na której Bóg nas ustawił. I mówi, jeżeli będziesz tą drogą szedł, to obiecuj, to jest zagwarantowane. Nie może się nic innego stać. Dojdziesz do tego miejsca, które ja tobie przygotowałem, a końcem tego, na co oczekujemy, marzymy, tak? Szczególnie widzę, że tak im więcej mamy lat na tym świecie, w tej różnej służbie, tym bardziej intensywnie marzymy o tym, żeby już odpocząć, tak? Myślę, że to jest normalne. Z jednej strony mówimy, Panie Boże, przyjdź już, ale w mojej rodzinie niestety jeszcze są osoby niezbawione i tak jestem trochę rozdwojony. Z jednej strony mówię, Boże, przyjdź już, jak u Ciebie już by było tak fajnie, a z drugiej strony, Panie, miej jeszcze litość, poczekaj, chociaż na nich, tak? Czy to jest egoizm? To egoizm rodzinny, ale ja myślę, że to jest normalne, że martwimy się, czy troszczymy się o naszych najbliższych, aby oni byli z nami. Ale ważne jest być na tej dobrej drodze. A to, co zostało zapisane w Nowym Przymierzu, jest wyznaczeniem przez Boga tej dobrej drogi. Co ze Starym Przymierzem? Jeżeli mówimy o Nowym Przymierzu, co ze Starym Przymierzem? W jaki sposób odstawić je na bok? W jaki sposób korzystać z niego? W jaki sposób używać to wszystko, co wydarzyło się w Starym Przymierzu? Pan Jezus mówi wprost w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, 17 wersecie, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Jak to zrozumieć? Wiecie, ja kiedyś usłyszałem taką wykładnię. Ja powiem tak, ja żyłem wobec takiej wykładni. Tak ją stosowałem w swoim życiu. Skoro Pan Jezus powiedział, że On nie przyszedł rozwiązać, tylko wypełnić, to teraz ja, muszę się dowiedzieć, co tam było w tym Starym Przymierzu i też je wypełnić. Może nie mówiłem tego na głos, tak, bo to nie bardzo, powiedzmy, odpowiadało pełnej nauce Nowego Testamentu, ale tak myślałem. Ale Pan Jezus mówi, nie przyszedłem rozwiązać. Cały świat, wszyscy ludzie, czy to Chińczyk, czy Kubańczyk, czy Polak, czy Żyd, wszyscy, bez względu na to, czy słyszeli, czy nie słyszeli 10 przykazań, czy nie słyszeli zakon, są pod zakonem. Amen? Nie ma innego wyjścia. Wszyscy ludzie są pod zakonem i będą sądzeni przez jedynego prawdziwego Boga, Stwórcę nieba i ziemi, według tego prawa, które tam zostało ustanowione. Jezus mówi, nie przeminie nic, ani jedna jota, ani jedna kreska z tego zakonu nie przeminie. Nikt nie myśli, że przeminie. Ale on mówi to do tych faryzeuszy, którzy tam go słuchali, którzy myśleli, że on przyszedł coś zmienić, ale kiedy mówimy o sobie, o nas, jako o dzieciach Bożych, możemy powiedzieć, że to on przyszedł i wypełnił ten zakon. I teraz, czy my też mamy go wypełnić? On się w nas wypełni, ale nie w taki sposób, jak Pan Jezus go wypełnił on sam, ale on wypełni się w nas przez obecność, moc Ducha Świętego w moim i twoim życiu, ponieważ przyjście do Pana Jezusa, uwierzenie w Jego ofiarę, otwiera, przygotowuje, robi coś w moim i twoim sercu. Uzdania mnie do czegoś. Dokonuje się niesamowity cud w rzeczywistości duchowej, tak wielki, że Boże Słowo mówi, że całe niebo się raduje. Amen? To jest niesamowity cud. Wiecie, z punktu jakby patrzenia nieba, to jest największy cud, bo całe niebo się raduje, że jeden grzesznik się nawrócił. Jak to się stać może? W ten cudowny sposób, przez uwierzenie, przez przyjęcie tej cudownej, doskonałej ofiary naszego Zbawiciela. Tak jest, tak dzieje się, tak wypełnia się w życiu dziecka Bożego. Ale zakon, ale Słowo Boże, ale 10 przykazań jest jak najbardziej cały czas w mocy. Pytanie nie jest, czy ma je ktoś wypełniać, czy nie. Pytanie jest, jak ono się ma wypełniać. Dla tych, którzy nie przyjęli Bożego Słowa, wypełnią je? Czy ktoś wypełni 10 przykazań, kto nie przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia? Słowo Boże mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nikt nie wypełni. Ludzie myślą, że wypełnią, że sobie dadzą sprawę, tak? Jezus powiedział do faryzeuszów, badacie pisma, bo myślicie, że macie w nich żywot, tak? A one składają świadectwo o mnie, a do mnie przyjść nie chcecie. I problem nie jest w tym, że badamy pisma. Problem jest, że jest pewien bunt w człowieku. Wiecie, przez te 20 lat, kiedy różne osoby, z różnymi osobami mogłem pracować. Z osobami, które gdzieś pogubiły się, bo kolega mu przedstawił jakiś narkotyk, ale również z osobami, które... Kiedy zapytałem pewną osobę, dlaczego bierzesz narkotyki? Wie pastor co, bo ja mam bardzo nerwową pracę. No a czemu, jaką masz nerwową pracę, że musisz brać narkotyki? No kradnę samochody. A jak wezmę trochę kokainy, to się nie boję. No wiecie, to w naszych uszach brzmi bardzo dziwnie, tak? Ale tak ten człowiek podchodził do nerwową pracę i dlatego. Więc były to osoby gdzieś tam pogubione i osoby, moglibyśmy według naszej ludzkiej miary powiedzieć, zdeprawowane. Ale w każdej z tych osób, i to samo dostrzegam w sobie, jest pewien bunt przed uznaniem kogoś nad sobą. Człowiek cielesny nie lubi powiedzieć, jest ktoś nade mną, kto ma prawo mnie ocenić i osądzić. Nie spotkałem człowieka, który by nie miał tego rysu w sobie. I to jest taki bunt. Bunt, który zaczął się w tym, który pierwszy się zbuntował. To jest w tym przeciwniku. On nie miał powodu się zbuntować. Ale Słowo Boże mówi, że u niego znaleziono to zło. Bo powiedział, wstąpię na wysokość, na szczyt i zrównam się z Najwyższym. Co mi tutaj ktoś będzie mną rządził? W mniejszej lub bardziej głębszej formie coś takiego. I pytanie jest, jak, co musi zajść w życiu człowieka, aby człowiek powiedział, ty jesteś Panem, ty jesteś Bogiem. Jak pewne rzeczy muszą dotrzeć, dlatego potrzebny jest zakon. Potrzebne jest Boże Słowo. Potrzebne jest zwiastowanie wyroku nad człowiekiem. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg ma swoje standardy. I zadaje pytanie każdemu człowiekowi, jesteś w stanie je spełnić, czy nie? I niektórzy, nie wiedząc, co mówią, mówią, jestem w stanie. Miałem ostatnio taką okazję. Jechałem z mojego domu do pracy i zabrałem jednego z mieszkańców naszej wioski. Niestety, no jest to dość specyficzna wioska i duży procent mieszkańców tej wioski ma problem z alkoholem. I szedł człowiek zmęczony życiem, tak to nazwijmy. Wczorajszym życiem, tak? Zabrałem go do samochodu, zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, czy jest pan grzesznikiem? Ja grzesznikiem w życiu nie jestem grzesznikiem. Ja nic złego nie zrobiłem. Tak trudno człowiekowi zrozumieć, że każdy z nas jest grzesznikiem. Jeżeli powiemy, jestem grzesznikiem i mamy tylko przyjąć na siebie tą winę, to w tym momencie to jest ból. To jest ból. Jeżeli nie wiem, co dalej, co potem, kiedy się przyznam, że już jestem grzesznikiem, co się wydarzy, kiedy powiem tak, według Bożego Słowa zasługuję na śmierć, jeżeli nic po tym nie ma, to każdy człowiek się będzie wzbraniał. Ale jeżeli po ogłoszeniu tego wyroku, że każdy z nas jest wieczny, wiecie, siedzimy tutaj i nie ma tu pośród nas ludzi śmiertelnych. Wszyscy jesteśmy nieśmiertelni. Kiedyś pewną osobę zapytałem, jak myślisz, co to znaczy być zbawionym? On mi odpowiedział, mieć życie wieczne. Ja mówię, dobrze, tylko życie wieczne gdzie? Wszyscy będziemy mieli życie wieczne. Boże Słowo mówi, że każdy człowiek zostanie z martwych wzbudzony w objawieniu Jana. Każdy człowiek. Ilu ich narodziło się od Adama do ostatniego człowieka, kiedy się narodzi? Wszyscy zostaną z martwych wzbudzeni przez Boga. Ale teraz pytanie jest, gdzie w tym wiecznym ciele spędzimy, człowiek spędzi wieczność? To jest pytanie. Bo jeżeli jest to wieczność w obecności Bożej i tej szczęśliwości, to jest wspaniała nagroda. Ale jeżeli jest to wieczność w jeziorze ognia, o którym mówi Boże Słowo, a sam Jezus mówił, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Ja nie chcę nikogo z was wystraszyć tutaj. Ja chcę tylko powiedzieć, że sąd Boży jest istotną i bardzo ściśle związaną częścią Nowego Przymierza. Bez sądu, bez świadomości, że człowiek jest zgubiony, kiedy zwiastujemy tylko i wyłącznie miłość Bożą, to człowiek może powiedzieć tak, no fajnie, dobrze, że mówisz mi o miłości Chrystusa, ale mi jest dobrze, jak jest. Dobrze, teraz. Ale co jest przed tobą? Ja opowiadam ci o Chrystusie, o Nowym Przymierzu, aby pokazać ci wyjście z tego, co nadchodzi na ten świat, ale ten, kto uwierzy, może uciec z tego sądu w miejsce, nad którym sąd już się wykonał. To jest Jezus Chrystus. I teraz, wiecie, kiedy zestawimy ten sąd i wieczne potępienie, wieczne jezioro ognia, i miłość Bożą i wieczną szczęśliwość w Jego obecności. W tym momencie wierzę, że Duch Święty pobudza człowieka do myślenia. Co jest przede mną? Jeżeli Bóg tak wspaniale i cudownie to uczynił dla mnie, to muszę się nad tym zastanowić. Chcę się nad tym zastanowić. Panie, pokaż mi tą prawdę. Jeżeli Ty już wszystko uczyniłeś, ja mogę w to wejść i uniknąć tego, co jest nieuniknione, bo sąd na ten świat idzie. On już jest, to już jest uruchomione w czasie. Już tego nikt nie jest w stanie zatrzymać. Jak mówi objawienie Jana, teraz ten sąd, który się wykona, będzie sądem w ogniu. Ale przyszedł nasz Pan Zbawiciel. I podoba mi się taka ilustracja. Pewna grupa odkrywców w afrykańskiej sawannie zobaczyła, że jest pożar, który zbliża się do nich bardzo szybko. Wysokie trawy na 2,5 metra. Samochód się zepsuł, nie ma gdzie uciec. Jak się uratować z tego pożaru? Jeden z nich wpadł na pomysł, wyrwał najpierw taki okrąg, powiedzmy 2 metry na 2 metry, a później tą trzcinę, tą trawę suchą podpalili i zaczęli wypalać wokół siebie jak największe miejsce. I zanim cały ten pożar do nich dotarł, tam już było wypalone miejsce o promieniu 20 metrów. I w ten sposób się uratowali. I to była jedyna możliwość, żeby mogli się w tym momencie uratować. Wiecie, powiedziałem ten, narysowałem ten obraz po to, abyśmy rozradowali się i zrozumieli, że nasz Pan Jezus Chrystus jest tym wypalonym miejscem, gdzie sąd już się dokonał. Amen? I Pan Jezus każdego z nas zaprasza i mówi, wejdź w to miejsce. Wejdź w to miejsce. Sąd nadchodzi na ten świat. Nie ma innego wyjścia. Na pewno nad każdego. Ale jeżeli uwierzysz, że na mnie ten sąd już się wykonał, że ja jestem tym, który zapłacił, to w tym miejscu ten ogień już Ciebie nie dotknie. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ tam gniew Boży już się wypalił. Ponieważ w tym miejscu jest doskonałe i cudowne dane nam przez Boga bezpieczeństwo. Amen? I to jest wspaniałe. Więc kiedy widzimy to, co jest nieuchronne, ale widzimy też to, co Bóg dla nas przygotował. Że Duch Święty zachęca nas. Alleluja! Że ja mam już w tym udział. Jak cudownie, że ja jestem w tym miejscu, które jest bezpieczne. I to z łaski Bóg sprawił, że zrozumiałem. Otworzył moje oczy i przyszedłem i powiedział, Panie, Ty jesteś moim schronieniem. Ty jesteś moim Zbawicielem. Słowo Boże mówi o Starym Przymierzu, a zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. To jest wyjaśnienie tego, co Jezus powiedział, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Przyszedłem wypełnić całą Bożą sprawiedliwość. To przyszedłem zrobić. I potem Paweł pisze, a zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia ilu? Jednego. Co to znaczy? Co mi to mówi? Mi i tobie. Mówi mi to, że Ja nie mam ustanawiać mojej własnej sprawiedliwości. Aleluja i amen. Nie mojej, ale ta sprawiedliwość została ustanowiona przez tego jednego, którym jest Jezus Chrystus. Bo jak przez jednego wszedł grzech, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak przez jednego człowieka przyszło usprawiedliwienie, a Duch Święty, wierzę, zachęca mnie, abym ja wszedł w to usprawiedliwienie tego jednego człowieka. Rzymian, 5:19, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, jeżeli mamy jeszcze wątpliwości, niech nam Duch Święty to objawi, tak? Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo wielu, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Jak to zrozumieć? W żadnym wypadku nie rozumiecie tego tak, że ten brat mówi, że ja mam być nieposłuszny. To posłuszeństwo jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, otwarło drzwi do czegoś ponadnaturalnego. Zakon musiał być wypełniony i mógł go wypełnić tylko Syn Boży. I on przyszedł po to, aby go wypełnić do końca. Amen? I wypełnił go do końca. Słowo Boże mówi, że nie znaleziono na nim żadnego grzechu. Nic. Wypełnił wszystkie przykazania Ojca. Wszystko. Kiedy nadchodziła jego godzina, mówi, oto idzie książę tego świata, ale nie ma on nic do mnie. Nic. Zero. Tak? Więc wypełnił cały zakon. I teraz to jego posłuszeństwo stało się dla nas, dla mnie i dla ciebie, tą ucieczką, tym miejscem wypalonym, gdzie już wykonało się wszystko. I ja z moim całym nieposłuszeństwem tam mogę przyjść, aby to On mnie uzdolnił, mnie uczynił, mnie odnowił, mnie stworzył do tych nowych rzeczy, które tylko On mi i Tobie przez Ducha Świętego może dać. Ale tym, co to uruchamia, przez co możemy w to wejść, to jest moja i Twoja wiara w to Jego dzieło i tylko Jego dzieło. Ponieważ ten grzech Adama ciąży na nas wszystkich, tak samo usprawiedliwienie Chrystusa przyszło dla wszystkich, ktokolwiek to uwierzy i w to wejdzie. Pytanie jest, czy ja chodzę w tym usprawiedliwieniu? Czy ja chodzę w tej prawdzie nowego przymierza? Czy na tym stoję i oczekuję z otwartym sercem, spokojem, z pewnością Jego dzieła, tego, co Jezus dla mnie zrobił, tego nadnaturalnego działania w moim i Twoim życiu przez Ducha Świętego. Wierzę, że do tego zachęca nas Boże Słowo. Chciałbym, abyśmy przeczytali sobie teraz fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 15 rozdziału jako ilustrację, zwiastowanie nowych rzeczy już w Starym Testamencie. 15 rozdział od 7. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: Sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadł go lęk i głęboka ciemność. I 17 werset. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. Wiecie, ja już tu kiedyś cytowałem ten fragment z Ewangelii Łukasza, kiedy uczniowie szli do Emaus. I Jezus do nich przyszedł, przyłączył się do nich i mówi, o czym tak rozprawiacie? No rozprawiamy, czy ty jesteś jedyny pątnik w Izraelu, jedyny ten, który pielgrzymował do Jerozolimy, który nie wie, co się w tych dniach wydarzyło. I zaczęli mówić o Jezusie. A to był przecież ich Pan. Nie poznali Go. I kiedy wysłuchał ich narzekań, mówi, no, gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co było napisane u proroków. I Słowo Boże mówi dalej, że i począł od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, odkrywać przed nimi, co o nim, o Jezusie Chrystusie było napisane. Bo to było, o, bardzo dziękuję. Bo to było coś, na co właśnie oni powinni zwrócić uwagę. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest jedno ze zwiastowań tego, co Bóg chciał uczynić. Kiedy ustanawiał to przymierze z Abrahamem, na które później Paweł powołuje się w liście do Rzymian, w liście do Galacjan, w liście do Hebrajczyków, to obiecał Abrahamowi jeszcze wówczas, że da mu ziemię. I powiedział, przynieś mi 5 ofiar. 3 duże zwierzęta i 2 ptaki. Te 3 duże zwierzęta rozetnij na pół, rozłóż. Jaki był obraz tego? Jak to się działo? Trzeba było rozciąć zwierzę i rozłożyć tymi połówkami tak, żeby można było między tymi połówkami przejść. Więc te duże zwierzęta zostały tak rozcięte, a ptaki zostały zabite i położone obok. Dlaczego taki zwyczaj? Czemu akurat 5? Kiedy w tamtych czasach zawierano przymierze, to zabijano zwierzę, zazwyczaj jedno, i kładzono te połówki, można powiedzieć, po jednej i po drugiej stronie ścieżki i uczestnicy przymierza, uczestnicy układu przechodzili do siebie z naprzeciwka między tymi połówkami ofiar. Podawali sobie ręce i przechodzili dalej. I to był znak tego, że przymierze zostało zawarte. Taki był znak, że przymierze zostało zawarte. A przymierze to coś więcej niż kontrakt, tak? Kiedy mówimy o przymierzu, to jedynym dzisiaj przymierzem, takim widocznym i najczęściej spotykanym, jest przymierze małżeństwa. Że dopiero kiedy jedno umrze, to przymierze jest rozerwane. To jest ten właściwy obraz przymierza. I tutaj, aby po 3-krotnie to potwierdzić, Bóg powiedział do Abrama jeszcze, sprowadź mi ofiary, rozetnij na pół i wszystko, co od ciebie chcę, to idź spać. Znaczy on mu nie powiedział idź spać. Tam jest powiedziane coś innego, tak? I zesłał Bóg na niego głęboki sen i obawę. I we śnie zaczął mu tłumaczyć, objawiać, odkrywać przed nim, co czeka jego potomstwo. Bo Abraham miał wątpliwość. Boże, ja nie mam w ogóle dziecka, a ty mi mówisz, że tą ziemię posiądę.
A Bóg mówi, to ja
ci objawię więcej szczegółów na temat twojego potomstwa. Ale żebyś wiedział, że to przymierze będzie pewne. Mamy w 17 wersecie obraz, że z jednej strony ukazał się piec, który dymił, a z drugiej strony ukazała się pochodnia, która była zapalona. I już w tym czasie Bóg zwiastował to, co wykonało się w Jezusie Chrystusie, że przymierze zostanie zawarte między Ojcem a Synem. A ten, który będzie miał w nim udział, ma w to uwierzyć. Bo Bóg tak obiecał. I wiemy, dlaczego Abraham został usprawiedliwiony. Słowo Boże mówi, Abraham został usprawiedliwiony, bo uwierzył Bogu. Bo Bóg powiedział, będziesz miał potomstwo. I uwierzył Abraham Bogu i Bóg poczytał mu to zaufanie do Boga, to zaufanie temu, co on obiecał, jako usprawiedliwienie.